Podcast Polskiego Radia.
Wilno, Warszawa, Londyn,
Moskwa,
Gdynia,
Poznań,
Madryt,
Lwów, Berlin.
Mapa zbrodni, przestępstwa analogowego świata.
Galicyjska rzeczywistość. Siermiężne zbrodnie, siermiężne trucizny, zero stylu, który prezentowała Vera Renci, o której mówiliśmy w poprzedniej mapie zbrodni. Vera Renci nie istniała, bo ona nie była trucicielką. Także Lucrecja Borgia nie była trucicielką. To tak trochę smutno, że nie ma prawdziwych trucicielek, morderców, że jak truła, to nie istniała, jak istniały, to nie truły, ale mamy właśnie w tej naszej ubogiej Galicji, słynącej z przysłowiowej galicyjskiej nędzy, Katarzynę Oneszkiewiczową, która działała pod wieloma nazwiskami, ale istniała naprawdę i naprawdę truła. Opowiedzą o niej Jacek Denel
i Grzegorz Kalinowski.
W momencie, w którym ją złapano, było to wydarzenie, była to prawdziwa sensacja, której...
No, łapano ją kilkakrotnie, to też o tym opowiemy.
Ale w końcu stanęła przed sądem we Lwowie po to, aby zsumować jej wszystkie wyroki. Przypomnijmy tylko, że w momencie, w którym stawała przed sądem po raz kolejny, no to jednak był jakiś rozwój prasy, pojawiły się zdjęcia. Ludzie już widzieli, jak ona wygląda. No, pojawiły się fotografie, więc skoro jest fotografia, skoro prasa ma coraz większy zasięg, emocje są rozbudzone, bo okazuje się, że jest to postać, którą można skonfrontować ze zdjęciem, pojawia się ogromna ciekawość. Kim była kobieta, która potrafiła omotać tyle osób, bo kilkadziesiąt?
No, miała swój modus operandi i musiała być na pewno w tym niezła. Znaczy, była niezła w manipulowaniu ludźmi, przekonywaniu ich do tego, że jest po prostu biedną, dobrą kobieciną, której należy pomóc. Ona grasowała w latach 70. XIX wieku w Galicji. Rodzina mojego męża jest z Krakowa i u nich się nie mówi nędza galicyjska, u nich się mówi nędza pruska. Ale w całej reszcie Polski mówi się nędza galicyjska i rzeczywiście był to
i
jeden
nędza pruska, tak?
Nędza pruska.
Czyli u nas w Kongresówce w Warszawie.
Nie, no pruska.
Dostatnio było.
No, u nas dostatnio, tak. Nędza pruska, bo rzeczywiście Prusy były najbiedniejszą częścią cesarstwa niemieckiego, no ale do Galicji jeszcze miały sporo dalej. Galicja była rzeczywiście najbiedniejszym regionem Europy wówczas. No i w tej straszliwej nędzy galicyjskiej grasuje Katarzyna Oneszkiewiczowa, czy jakkolwiek się naprawdę nazywała. I otruła wiele osób, natomiast kilkadziesiąt ofiar, z czego trzy przypłaciły to spotkanie życiem. I schemat był zawsze podobny.
Ona była, można powiedzieć, trucicielką, złodziejką, przestępczynią niezłomną, bo ona była wielokrotnie zatrzymywana, uciekała z więzień, nie zmieniała swojego modus operandi. To, co sobie wymyśliła, realizowała perfekcyjnie, przemierzając Galicję. Także w momencie, w którym w końcu, po raz kolejny wpadła i prasa zamieściła jej zdjęcie, to był, no, jak przed premierą w operze. Dorożki podjeżdżały, ludzie wysiadali, pchali się do tego sądu. Gazety z miesięcznym wyprzedzeniem poinformowały o tej sprawie. Także przez miesiąc, to jest tak jak teraz jest jakiś pre-order czy sprzedaż biletów, ogłasza się to, tak gazety ogłosiły, za miesiąc jest proces, ale już można kupować bilety. I te wyjściówki rozeszły się w tempie błyskawicznym. Posłuchajmy, jak pisała o tym lwowska prasa.
Dziś rozpoczęła się w tutejszym sądzie karnym ostateczna rozprawa przeciw słynnej trucicielce i złodziejce Katarzynie Onyszkiewiczowej. Wskutek ogłoszenia w dziennikach już przed miesiącem o dniu rozprawy, wszystkie miejsca, tak stojące w sali, jako też siedzące na galerii, były naprzód rozebrane. Galerią przeznaczono wyłącznie dla kobiet. Ciekawość pań, jak się zdaje, wyłącznie co do tego procesu, tak była wielką, że nie zdołano się oprzeć proszącym i musiano im ustępować nawet miejsca w sali na dole, czego dotąd jeszcze nie bywało. Wydano przeszło 160 kart, a zebrało się dwa razy tyle. Lwowska Gazeta Narodowa, 28 lutego 1880 roku.
Pan posłucha, ostateczna rozprawa, no bo nie pierwsza. Podkreślamy to, tych rozpraw już było więcej, ale z biegiem lat, z biegiem dni, a tak powiem po wajdowsku trochę.
Też Galicja.
Też Galicja, tak, a jakże. Rosły nakłady prasy, rosło zainteresowanie, rosło czytelnictwo, więc ten kolejny dopiero proces kobiety osławionej też ucieczkami, nie tylko morderstwami, wzbudził prawdziwą sensację. I to, uważasz pan, to się zupełnie przekłada na współczesne czytelnictwo kryminałów. Najwięcej chętnych, wyciągających ręce, zapewne w rękawiczkach, bo taka była moda i tak było bardziej kulturalnie, obyczajnie, to były damskie małe dłonie, które chciały dostać bilecik, pójść i zobaczyć.
No jedną z tych 160 kart. Tak, nie tylko zapełniono całą galerię sądu, tak jak zwykle to było przyjęte.
Zupełnie jak w synagodze, gdzie na galerii był babiniec, gdzie siedziały, przebywały kobiety, a dla mężczyzn tylko był ten dół synagogi. Taki sztywny, mocny podział. I w sądzie lwowskim też tak było. Na dole panowie, a panie na galerii.
No w każdym razie ogromny, ogromny tłum. Nie tylko galeria, ale również parter.
Co było złamaniem zasad.
Znaczy specjalnie zrezygnowano z tego ze względu na ogromne zainteresowanie publiki.
Premierowe pojawienie się pań na dolnym pokładzie.
No i o godzinie 9:30 zaczęto losować sędziów przysięgłych. I odczytywano te kolejne nazwiska. Nasadnik, Henryk Müller, Korkes, Swaczyna, Grodzicki, Brecher, Leszczyński, Myc, Hawranek, Płoszczański oraz Baurowicz.
No, wspaniały taki zestaw nazwisk, który pokazuje, bardzo jaka galicyjski, była galicyjski.
Tak, że tak. To są nazwiska czeskie,
żydowskie, niemieckie,
węgierskie, polskie, wszystkie, no bo tak wyglądała rzeczywistość etniczna Lwowa. No i pojawia się tam nazwisko.
Józef Onyszkiewicz.
Tak, no.
Niezły zbieg okoliczności.
Zbieżność była przypadkowa, ale faktycznie szedł na pewno szmer po sali, że tutaj Onyszkiewiczowa siedzi na ławie oskarżonych.
A Onyszkiewicz w ławie przysięgłych. Tak to się stało, szanowni państwo. Zastępcą przysięgłych został pan Małuszyński, a składowi przewodniczył radca Budzynowski. Obrony rzeczy prawie że niemożliwej podjął się lwowski adwokat dr Krówczyński. Emocje rosły z każdą chwilą. Oczywiście czekano na pojawienie się tej postaci, dla której przyszli, a raczej przyszły głównie panie, które chciały zobaczyć ten proces, no i nieco się rozczarowały.
No tak, bo to była taka bidna kobiecinka, przygarbiona, zniszczona życiem, cierpiąca na rupturę i rozmaite inne schorzenia. Więc no to była po prostu, to był produkt nędzy galicyjskiej, który wszedł do tego.
No tak, sądu. Ale jeżeli ktoś ryzykuje życiem kilkudziesięciu osób, a w trzech przypadkach jest to ryzyko, które zakończyło się zgonem, no to jest kobieta potwór. Spodziewamy się biedy, spodziewamy się niedożywienia, spodziewamy się jakiejś takiej przeciętności, ale jednak ta twarz ma być rzeźbiona okrucieństwem, grozą. Tymczasem twarz spokojna, nijaka.
To w tym 1880 kamienna. Roku ona ma około 40. Z ledwością pamięta swojego ojca i matkę. Coś tam mi przez mgłę pamięta, że ojciec chyba był Jan, a matka była wołana Marynia.
No kto wie, to może była taka kreacja przed sądem, żeby może pan adwokat podrzucił ten pomysł. Posłuchajmy jeszcze, jak dziennikarz, jak żurnalista z tamtych czasów opisywał postać w Gazecie Lwowskiej.
Jest to kobieta mocno schorzała, małego wzrostu. Wyraz twarzy daleko łagodniejszy, niż go nam przedstawia znana fotografia. Przyodziana w suknie zimowe mieszkanek Maryi Magdaleny. Zasiada ona na ławie oskarżonych z zupełną apatią i tak siedzi przez cały ciąg rozprawy, jakby najmniejszego udziału nie brała, a przecież, jak się później pokaże, na wszystko bacznie zwraca uwagę. Lwowska Gazeta Narodowa, 28 lutego 1880 roku.
Co nie zaskakujące, kobieta z prowincji utrzymywała się szyjąc, posługując. Była podobno także u jakiegoś majora na wychowaniu, no ale jakoś tam to wychowanie za specjalnie jej nie pomogło, bo nie umiała ani czytać, ani pisać. Była całkowitą analfabetką, ale być może od pana majora przejęła znajomość taktyki jakiegoś takiego sprytu prowadzenia całych trucicielskich kampanii, bo jak posłuchamy później, to naprawdę były niezwykle wyrachowane i takie no naprawdę skomplikowane całe kampanie między różnymi wsiami, miejscowościami. To, co oficerowie wywiadu nazywają legendowaniem, czy ona sobie niezwykle sprawnie wymyślała życiorysy, historyjki, że to wszystko się...
Aliasy, bo ona też występowała pod całym mnóstwem rozmaitych imion i nazwisk, które sobie produkowała.
Ale zawsze była to kobieta religijna. Ona sama była wyznania greko-katolickiego, co można łączyć z tym, że mogła być Rusinką albo Ukrainką z pochodzenia. Zresztą nazwisko Onyszkiewicz może być i tatarskie, i może gdzieś tam sięgać kresów i ormiańskie. No to ten tygiel naprawdę daje nam ogromne możliwości. W każdym razie, jakiego szyldu by nie miała, za jakim nazwiskiem by się nie kryła, zawsze była kobietą skromną i pobożną i zawsze z butelką wódki.
Tak, i trochę jak Holly Golightly, to znaczy była zawsze kobietą w podróży, bo taki był jej modus operandi, ona się przenosiła z miejsca na miejsce przede wszystkim, żeby ukryć.
To teraz pan zderzył nieźle te postacie. Śniadanie u Tiffany'ego, Audrey Hepburn i Onyszkiewiczowa.
Śniadanie u Tiffany'ego bez wódki się nie liczy po prostu.
Bez szampana.
No.
Bez szampana.
No więc ona była jednak tak biegnęca galicyjska. Wódka to też jest nie tylko coś, co jest tam powszechnie pite i jest takim napojem, który zbliża ludzi, w związku z tym jest dla niej istotne w tym sensie, jest pożądanym dobrem, no ale też jest takim płacidłem, w związku z tym jak ktoś przychodzi jako ten wędrowiec i chce się jakoś wykupić, czy wkupić w nocleg, czy coś, no to ta butelka wódki jest dobrym takim symbolem właśnie braterstwa, wejścia takiego...
Wkupnego
w ten dom, do którego przychodzi, więc tę butelkę miała. Ale miała też różaniec i ostentacyjnie się modliła na tym różańcu.
Była też zielarką i jeżeli istniała taka możliwość, to zawsze chętnie pomagała i miała jakiś stały zestaw ziółek, albo mogła coś zerwać i pomóc udręczonej
gospodyni
tak. Czy gospodarzom.
No i też miała cały zasób historii. To jest bardzo ważne, bo to widać, że ona, żeby odwracać uwagę ludzi, żeby jakoś się też wkupić ich łaski, miała ten dar opowiadania i miała jakieś opowieści takie o różnych cudach Matki Boskiej. Miała egzemplarz. To jest zresztą bardzo typowe dla kultury dziadów proszalnych, która wtedy była niesłychanie rozbudowana. No, dziady proszalne to naprawdę była instytucja. I jedną z takich rzeczy, którą przedstawiciele tej profesji mieli, kobiety i mężczyźni, to były
i sposobu na
historie.
Życie.
I sposobu na życie, to były historie. I to było trochę no, jak tacy aidowie greccy, że przychodzą gdzieś, opowiadają historię, to jest w jakimś sensie opłacenie tego noclegu, czy tej jałmużny, którą dostają. Opowiadali nowiny, śpiewali pieśni, to były takie długie ballady, które opowiadały o rozmaitych cudownych wydarzeniach, albo wydarzeniach politycznych, albo słynnych zbrodniach. No my byśmy się nadawali na takich dwóch dziadów proszalnych. Moglibyśmy opowiadać mapę zbrodni na jakąś skoczną nutę. I
oni to raczej, Lira Korbowa. Ja widzę to.
Ja myślę, że te pieśni dziadowskie raczej takie rozwlekłe, może nie skoczne, ale rozbawiła mnie ta myśl, że mogło być skocznie. No i ona też to miała. Ona miała te historie, to były przeważnie historie o jakichś cudach Matki Boskiej. Pokazywała jej pobożność, ale też na pewno były jakieś tam barwne, dramatyczne wydarzenia, w których Matka Boska pomagała. No i miała jako ta specjalistka również te zioła i czasami leczniczą herbatkę.
Musiała działać już w latach, w których w Królestwie Polskim było powstanie styczniowym, ponieważ na pewno... Nie. Wróć. Ona siedziała, kiedy było powstanie styczniowe, bo w 1836 roku zakończyła 5-letnią odsiadkę. Czyli po raz pierwszy na taki dłuższy pobyt w kryminale trafiła w roku 1861 na 5 lat do więzienia. Dopuściła się 20 kradzieży dokonanych przy użyciu trucizny. W 1869 roku, czyli na 11 lat przed tym szeroko opisywanym procesem we Lwowie, sąd w Stanisławowie skazał ją na 10 lat więzienia.
Właśnie za te otrucia, bo wtedy już wiadomo, że już w latach 60. truje. No tylko, że jest nie tylko szczwaną trucicielką, ale ma też inne talenta.
Talenty do uciekania.
Dnia 9 bieżącego miesiąca o godzinie 6 z rana uciekły z zakładu Maryi Magdaleny słynne złodziejki Barbara Woźna z Lubienia pod Gródkiem, lat 33, za kradzież na 6 lat więzienia skazana i Heńka Onyszkiewiczowa, a właściwie Kasia Koczerczukowa ze Stanisławowa na 10 lat skazana. Ma lat 30. Obie miały ubiór więzienny. Lwowska Gazeta Narodowa, 11 lipca 1870 roku.
Przy tej okazji dowiadujemy się, że kiedy uciekła z więzienia, miała lat 30, a już wcześniej była skazywana, także no, musiała jako nastolatka zaczynać. Bardzo, bardzo, bardzo szybko. To już była taka zatwardziała złodziejka, taka przestępczyni naprawdę, absolutnie zawodowo. I kiedy uciekła z tego więzienia, bardzo szybko wróciła na te trucicielskie tory, czego efektem był zgon dwójki jej pacjentów.
Tak, no i śledczy wiedzieli, kto to jest. Już się orientowali, że to jest właśnie Onyszkiewiczowa. Ale ona była no, nieźle obyta w tym. Umiała zmieniać stroje, charaktery, swoje historie. No też takie publiczna świadomość tego procederu była znacznie mniejsza. Owszem, były gazety, ale one były czytane raczej w miastach lub no, na wsi przez dwory. No,
teraz,
a nie...
teraz tak, wyobraźmy sobie galicyjską wieś, gdzie każdy jest analfabetą. To ta gazeta no, nie pasuje.
Do innych rzeczy może się przydać, ale nie do czytania. W związku z tym pojawia się jakaś taka kobiecina. Ludzie nie kojarzą tego, że jest poszukiwana słynna trucicielka.
Uciekinierka z więzienia, bo to był taki trip, taki objazd, będący jednocześnie ucieczką i dalej kontynuacją przestępczego procederu.
No, ona potrzebowała po prostu pieniędzy na to, żeby się dostać do kolejnych miejsc, prawda? Mm-hmm. To nie były jakieś wielkie łupy, nawet jak ograbiła zamożnego gospodarza, to przecież to nie jest tak, że ludzie tam trzymali worki złota no, na tej wsi galicyjskiej.
Korale, ile można obracać koralami, bo to korale z reguły się pojawiają jako coś, co wzbudza jej zainteresowanie i coś, co jest warte ukradzenia, ale nie były to jednak diamentowe kolie czy złoto. Oczywiście.
W związku z tym ona musi cały czas kogoś truć i pozyskiwać nowe towary, żeby się przemieścić dalej i dalej uciec swoim ścigającym ją funkcjonariuszom.
Ta Eneida Odysea trwała rok. Została schwytana.
Na wiosnę roku bieżącego uciekły z zakładu karnego dla kobiet u świętej Magdaleny we Lwowie dwie bardzo niebezpieczne złodziejki. Barbara Woźna, skazana na 6 lat, i Onyszkiewiczowa, skazana na lat 10 więzienia. Woźna została później we Lwowie znowu za kradzież przez policję aresztowana. Onyszkiewiczowa przyszła tymi dniami do Żółkwi, do pewnego woźnego sądowego, gdzie całą rodzinę częstowała herbatą. Po wypiciu herbaty wszyscy zachorowali, a woźny umarł, prawdopodobnie na wskutek trucizny. Onyszkiewiczowa, zabrawszy kilkaset złotych reńskich w złocie, srebrze i banknotach, znikła. Na telegram do policji lwowskiej odesłany udał się komisarz Meidinger z ajentem panem Miletem w pogoń za Onyszkiewiczową. Śledził za nią po części powozem, a po części koleją żelazną, aż do Krakowa i przytrzymał ją tam dnia 7 bieżącego miesiąca. Większość kwoty skradzionej znaleziono jeszcze u aresztowanej. Lwowska Gazeta Narodowa, 10 listopada 1870 roku.
No i po przewiezieniu do Lwowa skazano ją na ile?
Na 10 lat. Zwyczajowo. Ona zawsze dostawała
10 lat. No raz dostała, za pierwszym razem dostała lat 5. W każdym razie już w tym momencie, jakby nie licząc jakichś tam drobniejszych grzeszków, ona już ma na liczniku wyroków na lat 25.
Tak, i zostaje osadzona w więzieniu, siedzi w tym więzieniu dosyć długo, bo skazano ją w 70 roku, ale w 79 we wrześniu, odsiedziawszy 9 lat, ucieka.
To też nam pokazuje ta jej kolejna ucieczka, że co prawda system penitencjarny jest mocno nieszczelny i niedoskonały, ale policja już działa sprawniej, może nie tyle sprawniej, co przejmuje się sprawą bardziej, choć trochę nieudolnie, bo jest zatrzymywanych, łapanych bardzo wiele kobiet, tylko żadna z nich nie jest Onyszkiewiczową. Wpada dopiero na odpuście.
Tak, w Podkamieniu 6 września, czyli 3 dni po ucieczce, zostaje zidentyfikowana na odpuście.
Gubią tam, bradawka.
Tak, ma charakterystyczną bradawkę, tam jest mnóstwo rozmaitych pielgrzymów, znaczy ludzi, którzy po prostu przyjeżdżają na jarmark, żeby coś kupić, i pocztmistrz z Podkamienia, Władysław Zaleski, wygląda przez okno i widzi tam właśnie kobietę z tą charakterystyczną bradawką. Kobieta się przedstawia jako Mirska z Rawy. No i patrzy na nią i mówi tak: a czy ty nie jesteś tą poszukiwaną Onyszkiewiczową?
No, ona ze spokojem zaprzeczyła, bo trzeba jej przyznać, że znakomicie potrafiła iść w zaparte, zachowywać spokój. Jeszcze zebrała jakąś jałmużnę i udała się dalej, sprzedając bajkę, że mieszka w Tarnopolu. W międzyczasie pojawiła się u szewca Dmytra Chronowicza i znów ta parada nazwisk pokazujących, jak etnicznie skomplikowana była Galicja. Jemu powiedziała, że wraca z odpustów w Podholcach, no i z potwornego obrzęku stóp nie może iść dalej. Oczywiście modliła się żarliwie. I
tam ulitowała się nad nią ta żona szewca. I poza tym dostała pieniądze, za które kupiła kamforę do nacierania tych nóg i, no właśnie, wódkę.
łódkę oraz także drobne prezenty dla dzieci. Pojawiła się następnego dnia, powiedziała, że powróciła i jeszcze bardziej jakby wkupiła się w łaski tej rodziny, no tak zasiedziała się tam i szykowała bardzo misternie swój plan, dlatego że pomagała tej rodzinie, coś tam szyła, haftowała i jak już w jakimś tam stopniu została przez nich przyjęta, zaaprobowana, mogła się w końcu rozchorować.
Tak, powiedziała, że strasznie bolą ją zęby i że ma siostrę w Podchorcach, ona jej przysyła takie tutaj specjalne ziarenka, ona te ziarenka sobie gotuje, robi z nich wywar i to jej bardzo pomaga na ból zębów, w związku z tym tam pogotowała ten swój wywar i przelała go do buteleczki i schowała tę flaszeczkę, gdzieś trzymała przy sobie.
Ale nie tak, żeby od razu otruć tę biedną rodzinę, bo skoro miała bazę wypadową, skoro już kogoś omamiła i mogła w każdej chwili otruć i uciec z tego domu szewca Dmytra, zaczęła rozglądać się w okolicy, żeby znaleźć jakieś inne ofiary. Że jak już tu jest w tej okolicy, to po prostu ma jakieś źródło utrzymania, jest pod dachem, może się rozglądać i może szukać.
I tak rzeczywiście robiła. No tutaj chodziła, przyniosła jakieś mięso, zostawiła, powiedziała, że musi kupić masło, że wyjeżdża do Tarnopola, a tymczasem myszkowała po okolicy i poznała rodzinę Podolanów. Hrynko Podolan pracował przy swoim domu w ogrodzie. Córka wracała z ogrodu. No i Onyszkiewiczowa do nich podeszła i zaczęła rozmawiać.
Trzeba powiedzieć, że ona się bardzo starannie przygotowywała, że to były opowieści dziwnej treści, ale ona doskonale wiedziała, do kogo i co mówi. W tym przypadku powołała się na jakąś tam znajomość z wojska i że syn...
No ona by powiedziała, że po prostu ma brata, który jest kapralem w 80. pułku piechoty we Lwowie i tam służy...
Danyło,
syn Hrynka.
I pozdrawia. Niewiarygodne te historie, te odległości były niewielkie, bo ona je mogła pokonywać na piechotę w ciągu jednego połowy dnia, ale dla współczesnych to były jakieś oddzielne kosmosy. Sąsiednia wioska, dwie wioski dalej. To już był jakiś zupełnie inny świat, między którym nie było komunikacji. Także tutaj była siostrą kaprala, tam była czyjąś żoną i spokojnie to wszystko się kleiło, zwłaszcza jeżeli miała przy sobie butelkę wódki, która rozwiązywała języki i pomagała w wieczornej konwersacji.
Tak, i też wiedziała, czego ludzie oczekują. Była świadoma, że Podolanowie bardzo by chcieli jakoś wydobyć syna z tego wojska, żeby on nie był rekrutem. I powiedziała, że ona ma świetne sposoby, jak go z tego wojska
legalnie wydobyć. Tylko trzeba zainwestować, ale wszystko jest legalne, tylko trzeba mieć odpowiednie środki.
I mówiła, że pracuje u sióstr miłosierdzia w Trościańcu na folwarku, że tam będzie nocny ubój świń. W ogóle nie wiedziałem, że istnieje coś takiego, taki fenomen jak nocne uboje, ale widocznie było to coś wtedy. I tak sobie serdecznie rozmawiali, to były takie gadki, szmatki, wszystko dobrze działało i w pewnym momencie dała im tam 20 centów i poprosiła o kupienie wódki, gadała z nimi, piła, śmiała się, rozdawała jakieś drobne pieniądze, w ogóle no, wydawała się fajna babka taka.
No jednocześnie zbierała informacje o tym, że rodzina ma jakieś zapasy zboża i ma, i tutaj docieramy do tego, co najbardziej interesuje, korale.
Tak. Wróciła do tej rodziny Chronowiczów i tam im powiedziała, no, że Hrynko pokazywał jej korale i zboże, które ma.
Na powitanie wręczyła im mięso, znowu wódka i tak w kółko. Aż w końcu to wszystko jakby zaczęło trybić. W końcu uznała, że no, należy w końcu zacząć na tych znajomości zarabiać, że trzeba przystąpić do akcji. Na ogniu ustawiła 3 garnki, 2 dla gospodarzy, 1 dla siebie.
Powiedziała, że przygotuje specjalną herbatę, wysłała tam Mariannę, córkę Chrynka, do miasta po rum, cukier, herbatę, cynamon oraz kolejną porcję alkoholu i powiedziała, że ona jest, bywała wśród ludzi, bywała wśród państwa i ona wie, jak przygotować taką naprawdę pyszną herbatę. No i ugotowała. Nie pozwoliła sobie pomóc, naszykowała te 3 garnki i rozlała wspaniały napar.
No oczywiście ona piła jako pierwsza, ale garnki były 3.
Tak.
To niby miało, oni uwierzyli w to, że po prostu to, co ona pije, jest bezpieczne, no ale nie było smaczne. Gospodarz splunął na ziemię.
No, państwo takie paskustwo piją. Takie, tak. Czekoladę z Dubaju.
A Marianna wypiła tylko troszeczkę, ale okazało się, że to, że on splunął, to jednak było za mało, że jednak już coś tam poszło do gardła. To, że Marianna napiła się tylko jakąś tam drobny łyczek, też wystarczyło. Marianna zaczęła ścielić łóżko ojcu, po czym sama położyła się na ławie. Trucizna poczęła działać. Taka. A sama Oneszkiewiczowa powiedziała, że jest trochę duszno, ona wyjdzie spać do stodoły, a po prostu dała sobie czas, żeby oni po prostu usnęli, żeby można było ich obrobić.
Marianna Podolan obudziła się dopiero na drugi dzień po pierwszej z południa. Uczuwając jakiś dziwny ból głowy, nudności, dreszcze i nie mogąc z pościeli dźwignąć się na nogi. Po niejakim dopiero czasie odzyskała przytomność i wtedy ujrzała dookoła siebie na podłodze małe pudełko, chustkę, 20-centówkę, 4-centówkę i kapciuk ojca, dziwiąc się, jak te rzeczy, które zawsze w kufrze ojca leżały, mogły być teraz porozrzucane na ziemi. Za chwilę znowu spostrzegła, że jej brakuje 5 sznurów korali, które wczoraj jeszcze miała na szyi, i poczęła szukać za nimi w izbie i przed domem. Przy czym, tak jak ją pamięć opuściła, że nie mogła sobie zdać sprawy, co się z nią dzieje. Nie znalazłszy korali, wróciła do izby, gdzie na łóżku leżał jeszcze ojciec, przewracając się we śnie, niespokojnie szarpiąc rękoma koszulę na piersiach. Lwowska Gazeta Narodowa, 28 lutego 1880 roku.
No więc oczywiście od razu wezwano lekarza, policję, zawiadomiono sąd. No, lekarze nie mieli wątpliwości, że tutaj doszło do zatrucia.
To ciężkiego.
Ciężkiego, zaczęła się obława.
No pomyśli, ale... no po jednym łyczku. No,
dawka była, nie żałowała im. Była szczodra kobieta, dobra szczodra kobieta.
Naprawdę miało ogromne stężenie, że oni po prostu zostali wyłączeni na kilkanaście godzin, zanim ruszyła obława, to ona już była daleko, oczywiście z koralami i z tą gotówką, której ją udało się znaleźć. 16 września pojawia się w Mikulińcach. Obława trwa, a ona sobie spokojnie pracuje dalej. Jadąc wozem, zobaczyły ją, kiedy jechała wozem, zobaczyły ją 2 kobiety. Zapamiętały ją, że ona sobie przejeżdża i potem...
Ale powiedzmy, jak się nazywały. Nazywały się Polinka Krasotycha i Maryna Poburka. Te nazwiska są po prostu cudowne.
Tak, to pokazuje nam historię i skład etniczny tamtych ziem. I one potem były trochę zdziwione zapewne, że kobieta, którą widziały jadącą gdzieś tam na furze, przyszła do nich pieszo, a ona po prostu dostrzegła, że one mają korale.
Sroczka.
Wysiadła z tej fury i przytuptała tam, żeby planować kolejne otrucie. Tym razem obiecując, że powróci tu ze śliwowicą doskonałą.
Tak, bo ona w ogóle im opowiada taką historię, że jest kobietą, której w życiu się powiodło. że jest Zmyszkowiec, 2 lata wcześniej wyszła bogato za mąż i narzekała trochę na tego męża, ale mówiła, że ma dużo bardzo pieniędzy i że w ogóle jeszcze wygrała na loterii, wyciągnęła taki gruby zwitek banknotów i te korale, które wszystko skradzione podolano. No i od słowa do słowa wprosiła się na nocleg, że chętnie by tutaj u nich spędziła noc i że właśnie tę wyjątkową zupełnie śliwowicę jakoś przyniesie, otrzymaną od zakonnic wiadomo, szczególnie dobra, lecznicza śliwowica na pewno.
No, ta śliwowica, to okazało się, że to był spirytus, jakieś cukierki, do tego dokupiła bułki i nazbierała bielunia. Państwo nie zbierają bielunia, to jest tak, tak ostrzegam. Nie wiem, jak ten bieluń wygląda, ale...
Psiankowate, no to...
Jedna z najbardziej trujących roślin, którą można było znaleźć w tej okolicy. No i tak zrobiła z tego taką niby to śliwowicę i zaczęła nią poić towarzystwa.
Tak, bo to nie były tylko te dwie dziewczyny, ale tam jeszcze był taki młody parobek, Jaśko Orłowski, który też z nimi pracował, więc ona wszystkim tam polała.
Nalała płyn do filiżanki, umoczyła usta, oczywiście mówiąc, dając do zrozumienia, że wzięła łyk, no i towarzystwo ruszyło. Krasotycha wypiła 1,5 filiżanki.
Poburkowa 1.
A Jaśko Orłowski... Aż 3.
To zresztą mnie zaintrygowało, że oni pili śliwowice akurat z filiżanki.
No, eleganckie państwo. Byli to gospodarze aspirujący.
No, niestety, tak jak się można spodziewać...
Stężenie było
solidne, w związku z tym...
Ilość jeszcze większa.
No, od razu zatrucie, jakieś bóle głowy, one się zaczęły śmiać w taki jakiś nienaturalny, histeryczny sposób. No, wszyscy się osunęli na ziemię. Orłowski zaraz też był nieprzytomny, no, może facet, może silniejszy, ale jednak przyjął znacznie większą dawkę. No i znowu...
Ten sam schemat. Alarm, lekarze, policja, obława.
Tym razem energiczne poszukiwania wydały pomyślniejszy rezultat. Już bowiem 18 września 1879 roku przytrzymał ją żandarm w Monasterzyskach u mieszczanina Piotra Orłowskiego. Właśnie w chwili, gdy sobie moczyła nogi z podróży długiej i męczącej. Na widok wkraczającego żandarma skoczyła w kukurydzę i tam ją schwytano. Znaleziono przy niej 11 sznurków korali i francuską złotą monetę. Lwowska Gazeta Narodowa, 28 lutego 1880 roku.
Podobno w czasie śledztwa przyjęła taką pozę obojętną, taką pozę... Jakbyśmy to powiedzieli, czy dzisiaj się starali na współczesny język przełożyć takiego niezłomnego gangusa. Napisz pan, co tam pan chcesz napisać, więc wszystko jedno.
To myślę, że ona też była zmęczona. To był strasznie forsowna ta ucieczka. To widzimy też po różnych innych opowieściach z międzywojnia na przykład, czy właśnie XIX-wiecznych, że... Ci przestępcy, którzy weszli na drogę takiego radykalnego przestępstwa, jacyś zbójcy, tacy bandyci miejscy, no jak byli ścigani, to oni byli tym po prostu wykończeni. Ja myślę,
znaczy,
że
oni tak naprawdę prowadzili podłe życie.
I taką gospodarkę rabunkową na własnym życiu, prawda?
Że... No, stąd pękali od czasu do czasu, robili te biesiady bandyckie, próbowali to jakoś odreagować. Wcześniej czy później wpadali, na to byli skazani, albo na to, by zginąć w jakiejś strzelaninie. No to była... Rzadko się zdarzały takie kariery, że taki drobny przestępca, bandyta, morderca mógł gdzieś osiąść i potem prowadzić ustabilizowane życie, bo byli to właśnie ludzie niewykształceni, analfabeci, którzy mieli jakiś ten swój modus operandi, sposób na życie, ale tylko bandyckie. Już tak. nie potrafili tak osiąść, gdzieś zakotwiczyć. Przed sądem stanęli wszyscy najważniejsi świadkowie, ta grupa poszkodowanych, Podolan, Maryna i Hrynko, Polinka Krasotycha, Maryna Pobórska, no i ten nieszczęsny Jaśko Orłowski, który mimo, że tam przechylił te trzy filiżanki, to jednak szczęśliwie przeżył. Wszyscy oni opowiadali o swoich doznaniach, o tych halucynacjach, o piekącym bólu, ale jednocześnie w tych zeznaniach przewija się jedna charakterystyczna sprawa. Wszyscy podkreślali, że no, długo ich nie trzeba było namawiać do tego, żeby zacząć no tak, picie.
To Onyszkiewicza mówiła, sami chcieli pić, no ale chcieli pić wódkę jednak, a nie truciznę. No, i kiedy świadków pytano, czy rozpoznają Onyszkiewiczową, no to jednak nie traktowali jej z sympatią i mówili, obym jej była nigdy nie poznała, albo niech ją najjaśniejszy szlak trafi. Nie zapisała się, mimo tej miłej biesiady, nie zapisała się pozytywnie w ich pamięci.
Kroniki zapisały nazwiska Karcza i Lukasa. Znów mamy Lukas, takie na nazwisko prawie jak porucznik Lukasz ze Szwejka.
Znów albo mamy... George Lukas.
Tak, to są doktorzy, którzy byli biegłymi w tym procesie. Podkreślają, że był to bieloń dziędzierzawy, lulek czarny i mocny alkohol. To wszystko razem powodowało, że była to niezwykle, no nie wybuchowa, ale zniewalająca miksturę, dlatego że to, co było zawarte w tych roślinach, spirytus jeszcze bardzo mocno podbijał.
No tak, no bo te wszystkie środki takie halucynogenne i mocniej działają, tak samo jak laudanum, prawda, czyli nalewka opiumowa na alkoholu, to wzmagało działanie. No i stwierdzono, że te dawki, które przyjęły ofiary, znacznie przekraczały jakiekolwiek
normy
przewidziane przez farmakologię, bo wtedy jeszcze takimi rzeczami też czasami leczono. Pewnie do dzisiaj się leczy wieloma trującymi roślinami w bardzo niewielkim stężeniu, no ale to nie chodziło tutaj o żadne leczenie, wbrew temu, co mówiła Onyszkiewiczowa, tylko chodziło o zatrucie. No i tam przy okazji odczytano całą kartotekę przestępczą Onyszkiewiczowej.
Och, to z pewnością była ta chwila, na którą czekano jak na wyrok, aby zapoznać się z tą całą listą występków Onyszkiewiczowej.
Przewodniczący odczytał spis grzechów podsądnej i tak. W roku 1858 w Czernichowcach skazaną była za kradzież na 6 miesięcy więzienia. W roku 1859 w Śniatynie za kradzież na 20 rusk. Oskarżona, śmiejąc się, mówi: nieprawda. W roku 1862, 2 lipca w Stanisławowie za kradzież na lat 5, 30 rusk i odosobnienie więzienne 2 razy do roku. W roku 1869 zabójstwo przez otrucie na 10 lat ciężkiego więzienia. W roku 1872 za 20 kradzieży i zabójstwo przez otrucie znowu na 10 lat więzienia, ciemnice we Wrześniu i twarde łoże. Lwowska Gazeta Narodowa, 28 lutego 1880 roku.
I on to nawet rozbawiło. Zaczęła mówić nieprawda, negowała niektóre z tych wyroków, zaczęła się zachowywać w sądzie wręcz bezczelnie. Widocznie jakoś okrzepła na tej sądowej ławie i postanowiła zaistnieć w tym procesie, nie tylko jako zmęczona podsądna.
Tak, no, przysięgli, udali się na naradę, stwierdzili, że działała podstępnie, z premedytacją używała tych trucizn i dopuściła się serii zuchwałych kradzieży, jest winną i sąd musiał wydać wyrok.
Sąd zasądził po raz kolejny 10 lat ciężkiego więzienia. Był to już trzeci tak surowy wyrok w jej życiu. Pewno tam się jeszcze sumowały te wszystkie nieodsiedziane kary. W każdym razie zostało jej jeszcze 21 lat pobytu w kryminale. W 1901 roku miała odpękać, używając języka kryminalistów, wyrok, o ile oczywiście nie opuściłaby więzienia w sobie tylko znany sposób.
No, opuściła więzienie w sposób powszechnie znany, to znaczy nogami do przodu.
Najbardziej prozaiczny.
Tak, ponieważ po 15 latach w więzieniu Świętej Marii Magdaleny po prostu zmarła.
Ale podkreślmy, była to najdłuższa jej odsiadka, że,
tak,
że tym razem
skutecznie.
Skutecznie jej pilnowano. Oczywiście fakt ten odnotowała galicyjska prasa.
Słynna trucicielka Onyszkiewiczowa, której zręcznie popełniane zbrodnie i ucieczki z więzienia swego czasu wielką sensację budziły, nie doczekała się wolności, zmarła bowiem przedwczoraj w więzieniu Świętej Marii Magdaleny. Lwowska Gazeta Narodowa, 9 maja 1895 roku.
I tak oto zamknęła się ta historia Katarzyny Onyszkiewiczowej, która zeszła była z tego świata w więzieniu, z którego wcześniej z takim powodzeniem uciekała. Historia taka nieszczęśliwa, nawet byśmy mogli powiedzieć, że nieciekawa, tam nie ma jakiejś wielkiej dynamiki.
Myślę, że jakby to, co jest tam najciekawsze, to to, że była to kobieta niewątpliwie inteligentna, która w jakichś innych warunkach może by była bardzo pożytecznym członkiem społeczeństwa, a może nawet zważywszy jej umiejętności wywiadowcze, mogłaby pracować w wywiadzie, mogła być taką no, znakomitą wywiadowczynią. Już niedługo, bo w czasie II wojny światowej mamy znakomite polskie szpieszki, szpieginie.
No, już w czasie I wojny światowej no, mogła należeć do polskiej organizacji wojskowej, być jedną z tych kobiet, które pomagały marszałkowi w zdobywaniu, późniejszemu marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, w zdobywaniu bardzo ważnych informacji. Ta historia z pozoru niewiele wnosząca uczy nas jednak bardzo wiele, bo ona pokazuje, jak ta Galicja wyglądała. Pokazuje, jak łatwo manipulować ludźmi. Pokazuje
znaczy,
też...
ludźmi też, ludźmi, którzy są analfabetami, którzy są przygnieceni biedą, prawda? Bo to też wszystko się składa. To, znaczy, to jest taki typ przestępstw, który pasuje po prostu do tamtej rzeczywistości.
Ale to przestępstwo naprawdę się odbyło. Było kilkadziesiąt poszkodowanych osób. Były liczne ucieczki z więzienia. Choć nie było tak pięknej kobiety jak Vera Renci.
No nie. Onyszkiewiczowa nie miała pałacu, zamku z lochami. Musiała się posiłkować tym, co znalazła w rowie.
Ale była kobietą
Bieluniem.
Z krwi i kości. Taka jest przestępcza i kryminalna rzeczywistość. Takie postacie jak Vera Renci są wymyślane, są budowane dla gawiedzi, a także dla osób z towarzystwa, które są może mniej rozgarnięte, żeby pobudzać ich wyobraźnię, żeby zaciekawiać. Tymczasem ta rzeczywistość jest szara, brzydka, ale mimo wszystko emocjonująca, no bo jednak na ten proces wyjściówki rozeszły się błyskawicznie i po raz pierwszy w historii lwowskiego sądu, podkreślmy to, panie zeszły z babińca, zajmowały nie tylko galerię, ale i były też dopuszczone do bycia wśród męskiej publiczności na dole.
Emancypacja. A opowiadali o tym państwu Grzegorz Kalinowski
i Jacek Denel. Nasz zespół audio-wideo to tradycyjnie Maciej Długosz. Tym razem za dźwięk odpowiada Aleksandra Koniuch. Andrzej Szozda jest naszym kierownikiem wszystkiego. A Maciej Walecki, jak zwykle, głosem z przeszłości. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Mapa zbrodni.
To był podcast Polskiego Radia.